Niedawno spotkałem człowieka, który był nieuleczalnie chory. Miał bardzo paskudną chorobę. Jedna z jego nóg wyglądała tak, jakby mu ją przeszczepiono od słonia. I wcale nie żartuję. Paskudny widok. I mieliśmy taką bardzo luźną rozmowę. To był nasz klient. Dlatego, że chorował, mówiliśmy troszeczkę o cierpieniu. Dotknęliśmy też tematu śmierci i tego, co jest po śmierci. Tak wszystkiego po trochu. Nie wgłębialiśmy się zbytnio. Ale w pewnym momencie ja zadałem mu pytanie. Na czym Pan opiera swoją wiedzę? Swoje poglądy. Większość ludzi ma jakieś wyobrażenie. Mają swoje poglądy na temat tego, jaki jest Bóg, czy On jest, czy też Go nie ma. Co też czeka nas po śmierci. Czy w ogóle coś tam jest? Ale pytanie jest, na czym opieramy nasze przypuszczenia, nasze poglądy, naszą wiedzę? Skąd to czerpiemy? Niektórzy ludzie opierają swoją wiedzę na obserwacjach. Obserwują ten świat, obserwują ludzi, ich zachowania, obserwują świat zwierząt, roślin, zaglądają w kosmos i dochodzą do jakichś tam wniosków. Patrzą na ten świat i nie podoba im się to, co widzą. Nie podoba im się to, jak funkcjonuje ten świat. Więc stwierdzają, Boga nie może być. Boga nie ma. Jeden z astronautów powiedział, byłem tam. W kosmosie. Ale Boga tam nie spotkałem. Wiecie, obserwacje są dobre. Lubimy obserwować? Zapewne. I nie wszyscy dochodzą do takich wniosków, jak żeśmy przed chwilą je przedstawili. Niektórzy nie wyobrażają sobie, patrząc na ten piękny świat, żeby nie było inteligentnej osoby. Konstruktora, który by to wszystko zaprojektował. Po prostu musi być wszechmogący Bóg, powiadają. Obserwacje są dobre. Ale uważam, że jeśli chodzi o nasze wieczne dobro, one nie dają nam wystarczających i pełnych odpowiedzi. Z kolei są i tacy ludzie, którzy opierają swoją wiedzę o wiedzę innych. Wielkich myślicieli, filozofów. Powiadają, nie takie umysły jak mój nad tym się głowiły. Oni sobie to już wszystko przemyśleli, przebadali. Ja nie mam nic przeciwko temu, aby korzystać z tego, co wielcy myśliciele przede mną przetrawili w swoim umyśle. Ale skoro człowiek jest istotą mylną i potrafi błądzić, potrafi popełniać błędy, to może nie tylko sam siebie w błąd wprowadzić, ale także i innych, prawda? A czasem taki błąd może nas kosztować życie wieczne z Bogiem. Wiecie, ja jakoś nie kupuję tego, że pewni ludzie spędzili lata swojego życia. Przemyśliwali, głowili się i doszli do wniosku, że człowiek to zszedł z drzewa. Ja jakoś tego nie kupuję. Że mój praojciec był jakimś orangutanem. Kupujecie to? Wiele lat spędzili. Obserwowali, badali, myśleli. Dlatego, gdy chodzi o moje wieczne dobro, gdy chodzi o samego Boga, o to, jaki On jest, o to, jacy my jesteśmy, jaki jest człowiek, o to, jaka jest relacja między mną a Bogiem, zawsze swoje poglądy i poglądy innych ludzi, jeśli się z nimi stykam, jeśli czytam, staram się weryfikować z tą księgą. Dlatego, że wierzę, tak samo jak i wy wierzycie, że to jest Boże Słowo. Spisane słowa samego Boga. Jego testament, Jego wola dla ciebie i dla mnie. W tej księdze znajdujemy prawdę o nas samych. Jacy jesteśmy? My, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy, stanowimy ogromną rzeszę ludzi, którzy nie tylko dzisiaj i tutaj, ale w każdym minionym stuleciu, w każdej epoce, na obliczu całej Ziemi, już od ponad 2000 lat spotykamy się, aby usłyszeć Boży głos płynący z kart tej księgi. Czyśmy po to przyszli tutaj? No bo chyba nie po to, żeby sobie pośpiewać. Tak miło przy muzyce, prawda? Czas biegnie. Jeszcze jak samemu można w tym brać udział. Chyba nie po to, żeśmy tutaj przyszli, żeby po skończonym nabożeństwie napić się kawy, herbaty, porozmawiać cały tydzień, żeśmy się nie widzieli. Ale przyszliśmy tutaj po to, przede wszystkim po to, aby wsłuchać się w Boży głos. Bo jeśli Pan Bóg do nas by nie mówił, to co z tego, że sobie śpiewamy? Co z tego, że do Niego wołamy, jeśli On by milczał? Jeśli On nie mówiłby do nas? Wiecie, to jest dla mnie niesamowite, że Pan Bóg, Bóg Wszechmogący, chce do nas mówić. Wiecie, Pan Bóg nie może milczeć. Z dwóch powodów myślę, że Pan Bóg nie może milczeć. Pierwszy z nich, dlatego, że nas kocha. Dlatego, że Mu zależy na nas. On wie, jaka jest nasza kondycja. I nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nie chce, aby ktokolwiek spędził wieczność bez Niego. Dlatego mówi. A drugi powód, dlaczego Bóg nie może milczeć. Czy pamiętamy, co Jan napisał o Bogu w swojej Ewangelii? Pamiętamy? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Bóg nie może milczeć. To było wbrew Jego naturze. On jest Słowem. On musi mówić. Jedna rzecz mnie też zadziwia. I pokazuje mi, że ta księga jest prawdą. Wielu ludzi w bezpośredni sposób, tylko przez czytanie Biblii, bez udziału jakiegokolwiek człowieka, nikt przy nich nie stał, nikt im nie tłumaczył, nikt ich nie pouczał, nikt ich nie nakłaniał, po prostu byli oni i ta księga. Czytali i poprzez samo czytanie tej księgi zrozumieli, że są grzeszni. Zrozumieli, że potrzebują Zbawiciela. Że potrzebują pojednania z Bogiem. Pan Bóg przemówił do nich przez tą księgę, bo to jest Jego Słowo. Wiecie, to jest niesamowite. Ja tak nie przyszłem do Boga. Miałem rodziców, którzy kochali Pana Jezusa i od mojego dziecka mnie tak wychowywali. Wskazywali mnie na Niego. Ale wiem, że są tacy ludzie. Ja chciałbym, abyśmy przeczytali dzisiaj dwa fragmenty właśnie z tego słowa. Pierwszy z nich mówi nam o tym, jaki jest Bóg, natomiast drugi mówi nam o tym, jacy my jesteśmy. Jaki jest człowiek? A myślałem, że jak przygotowywałem się, Myślałem, że omówimy dwa te tematy, ale dotkniemy tylko dzisiaj jednego. Jaki jest człowiek? A przy następnej okazji będziemy mówili na temat tego, jaki jest Bóg. Ale przeczytamy dzisiaj oba fragmenty. To jest konieczne. Pierwszy z nich jest w Ewangelii Marka, 10 rozdziale, 17 i 18 wiersz. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 17 i 18 wiersz. Znane nam wszystkim słowa. Przeczytamy tylko dwa wersety, nieco później, a przeczytamy cały ten fragment. 10 rozdział, 17 wiersz. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I drugi fragment, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 9 i 11 werset. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 9 i 10 werset oraz 11. Pan Jezus powiada: Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Jaki jest człowiek? Opierając się na poglądzie, jaki głoszą współcześni politycy, socjologowie, a możemy usłyszeć ich opinie przy różnego rodzaju okazjach, a są programy w telewizji, w radiu, możemy usłyszeć ich opinie. Również dzisiejsza filozofia. Wszyscy oni jednomyślnie zgadzają się z tym, że człowiek generalnie jest dobry. Człowiek nie jest złą istotą. Na początku zeszłego stulecia modnym było twierdzenie, że brak wykształcenia oraz ubóstwo są powodem licznych przestępstw i uwydatniania się wśród ludzi zła. Stwierdzono więc, że jeśli tylko będziemy lepiej wykształceni, polepszy się nasza stopa życiowa, tak, dziękuję, a sytuacja materialna, to problem zła, problem przestępczości zaniknie. Taki był pogląd. Tak myślano. Jeśli tylko człowiekowi stworzy się odpowiednie warunki, jeśli wstawi się go w środowisko, w którym będzie się czuł dobrze, problem zła, przestępczości zaniknie. Lub przynajmniej zostanie w olbrzymim stopniu zahamowany. Ja jednak obawiam się, że chociaż niektórzy twierdzą, że ten pogląd należy już do przeszłości. Człowiek już tak więcej nie myśli. Obawiam się, że tak nie jest. Większość w naszym społeczeństwie, znaczna większość w naszym społeczeństwie, zdecydowana większość, należy do zwolenników edukacji jako środka, jako lekarstwa na zło, na przestępczość i wszelkiego rodzaju patologie pośród ludzi. Ja bardzo zachęcam młodzież do tego, aby przeprowadzili taką ankietę. Jeśli nie wierzycie w to, co ja tutaj mówię, możecie wyjść na ulicę Żor, Rybnika, weźcie sobie jakiś dyktafon, przeprowadźcie ankietę. Zapytajcie przeciętnego człowieka z ulicy o to, jaki jest człowiek. A gwarantuję wam, że większość odpowiedzi będzie bardzo podobna. No wiesz, no, proszę pana, no człowiek generalnie jest istotą dobrą. No tak, no wszyscy popełniamy jakieś błędy. Ale nikt z nas nie jest doskonały, o tym dobrze wiemy. ale generalnie jesteśmy dobrzy, trzeba nam tylko dać szansę. Wielka Brytania, przykro mi, Richard, Wielka Brytania bardziej niż jakikolwiek inny kraj w Europie boryka się z ogromną liczbą nastoletnich dziewcząt z niechcianą ciążą. To jest poważna plaga w tym kraju. I mówimy tutaj o 14-16-letnich dziewczętach. Zgadnijmy, z jakim rozwiązaniem przyszli na pomoc socjologowie. Kto zgadnie? Problem, trzeba temu zaradzić. Z jakim rozwiązaniem przyszli socjologowie, politycy? Obniżyć wiek uświadamiania seksualnego. Edukacja. Nikomu dziś nie przychodzi do głowy, że współżycie pozamałżeńskie, przedmałżeńskie jest grzechem. Nikomu do głowy coś takiego nie przychodzi. Oni po prostu mówią tym młodym ludziom: my wam nie chcemy przeszkadzać. Bawcie się seksem dalej. Ale róbcie to z głową. Myślcie. Bezpiecznie. Nie stwarzajcie nam dorosłych dodatkowych problemów, bo ten świat ma dosyć ich i bez was. Kiedyś za cudzołóstwo, grzech niemoralności, przeteczeństwo kamienowano. Ja nie jestem za tym, żeby do tego powrócić. Sam Pan Jezus, kiedy przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, ludzie już trzymali kamienie w rękach. Powiedział: kto z was jest bez winy, niech pierwszy z nią rzuci kamieniem. Rozeszli się. Nie jestem za tym, aby do tego powracać, ale to nam pokazuje, jak poważnie traktowano grzech niemoralności. A dzisiaj żyjemy w takich czasach, że jeszcze troszkę. I za pogląd, że cudzołóstwo, przeteczeństwo jest grzechem, będą nas kamienować. Niewiele brakuje. A w najlepszym razie uznają cię za wariata i zamkną w jakiejś izolatce. W takich czasach przyszło życie. A słyszeliśmy o tym? Świeża historia. Sąsiedzi mówili o nim: normalny człowiek. Nawet ktoś powiedział: taki gość. Wykształcony. Nie cierpiał z powodu ubóstwa. Wziął swojego 3-letniego syna, poszedł z nim do lasu i powiesił go na drzewie, a potem siebie. Ale powiadamy, że człowiek jest dobry, tylko czasem mu się noga podwinie. Na tą historię człowiek, z którym rozmawiałem, miałem jeszcze inną rozmowę, na tą historię człowiek, z którym rozmawiałem, a który bronił zaciekle poglądu, że człowiek jest dobry, taki, można powiedzieć, kontrargument mi dał. Człowieku, weź no ty trochę pomyśl. Zastanów się. Nas jest ponad 6 miliardów. To ogromna rzesza ludzi, tłum ludzi. W takim tłumie zawsze znajdzie się jakiś wariat, czarna owca. Gdyby jednak było nas troszeczkę mniej, gdyby nas było trochę mniej i dano by nam odpowiednie warunki, stworzono by nam odpowiednie warunki, nigdy do czegoś podobnego by nie dochodziło. Pomyśl. Człowiek jest dobry. Co ty wygadujesz? Trzeba tylko dać mu szansę. Trzeba wyłuskać z niego to dobro. Zapytałem go: wierzysz ty w Biblię? On przytaknął. A mówię do niego: był nas mniej, znacznie mniej. Naprawdę było nas niewielu. Adam i Ewa i ich dzieci. To naprawdę mało. Czy byli głupcami? Niewykształconymi? A praojcami? Gdzie Adam i Ewa jako jedyni mieli ten przywilej żyć w tym świecie, zanim on upadł. Zanim grzech wtargnął. Adam i Ewa jako jedyni mieli ten przywilej, aby chodzić po ogrodzie Eden razem z Bogiem. Wiecie, my zabiegamy o to, aby przebywać, spotykać się, nie wiem, na kolacji z ludźmi, którzy coś w życiu osiągnęli, z ludźmi mądrymi, jakimiś filozofami. Wiele można się od nich nauczyć, prawda? Kiedy przebywa się z takimi ludźmi, którzy są mądrzejsi od nas. Wiele można się od nich nauczyć. A czego Adam i Ewa mogli się nauczyć od Boga, kiedy z Nim przechadzali się po ogrodzie Eden? Stwórcą tego wszystkiego. Wiecie, Adam, on nadał imiona wszystkiemu, co żyje i porusza się. Dlatego, że Adam nazwał lwa lwem, ja dzisiaj mówię do mojego syna: synku, patrz, lew. Oni nie byli głupcami, niewyedukowanymi jakimiś pastuchami. A warunki? Mieli warunki? Wiecie, kiedy Pan Bóg wygnał Adama i Ewę z ogrodu Eden, gdyby oni się nie zatroszczył, przeżyliby w tym świecie, który my znamy, grzechu i zepsucia, gdzie lew nie pasł się już z barankiem. Gdyby Bóg o nich się nie zatroszczył, nie zadbałby o nich, przeżyliby. Mieli warunki. Mieli warunki. Głupcami nie byli. Nie było ich wielu, a brat zabił brata. Jeśli was interesuje, czy go to przekonało, to nie. My żeśmy więcej nie rozmawiali. Ale nie przekonało go to. Żaden argument by go nie przekonał. Całkowicie ślepy. Wierzący w dobro człowieka. Brat zabił brata. Dlaczego do tego doszło? Ponieważ człowiek jest dobry, a tylko czasem popełnia zło? Pan Jezus mówi: skoro wy, będąc złymi, potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim. Chwileczkę. My powiadamy: nie, nie, nie. Człowiek jest dobry. Czasem popełnia zło. Subtelna różnica. Jeśli jestem dobry, to po co mi Zbawiciel? Po co Pan Jezus Chrystus? Od czego ma niby mnie zbawić? Pan Jezus powiedział: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Jeśli jestem zdrowy, to szukam lekarza? Nie wiem jak wy, ale jak ja jestem zdrowy, to szerokim łukiem omijam wszelkie ośrodki, szpitale, poradnie, przychodnie. Większość ludzi nie widzi potrzeby lekarza dusz, potrzeby Zbawiciela. Po co komu lekarz, skoro czuje, że z nim wszystko dobrze? Że wszystko w porządku. Ciekaw jestem, na podstawie jakich kryteriów człowiek dochodzi do takiego przekonania, czy też świadomości, że z nim wszystko jest ok w tej sferze duchowej. Na jakiej podstawie? Gdybyśmy zadali takiemu dobremu człowiekowi pytanie, czy jest pan, pani ekspertem w dziedzinie duchowości? Ja myślę, że większość by powiedziała, no wie pan, ekspertem? Nie. Coś tam wiem. Coś tam przypuszczam, ale nie, ekspertem w tej dziedzinie to nie jestem. Większość by to przyznała. A jednak nie wiadomo dlaczego uważają się za zdrowych duchowo. Za dobrych. Chociaż ekspert w tej dziedzinie mówi zupełnie coś innego. Pan Jezus Chrystus. My dbamy o nasze zdrowie, prawda? Stosujemy wyszukane diety. Uważamy na to, co jemy. Wykonujemy jakieś ćwiczenia, żeby była kondycja. Jeśli budżet domowy nam na to pozwala, to chętnie wybieramy prywatne kliniki. Poszukujemy, dowiadujemy się o najlepszych specjalistów, lekarzy. Dbamy o nasze ciało. Ale gdy chodzi o dobro naszego ducha, nasze wieczne dobro, to jakoś człowiek mniejsze okazuje zatroskanie. Jeśli w ogóle. A to bardzo dziwne, bo to ciało otrzymaliśmy na lat 70, 80. Jak komuś się uda, to dożyje 90. A ducha dostaliśmy na całą wieczność. Jakoś w sprawach naszego wiecznego dobra potrafimy poradzić sobie bez eksperta. Potrafimy zadowolić się poglądami innych, które akurat nam pasują, które są nam wygodne, swoimi przypuszczeniami, gdzie w każdej innej dziedzinie ekspert jest niezbędny. Potrzebujemy ekspertów, ale nie w dziedzinie duchowości. Z tym sobie sami poradzimy. Sami dojdziemy do takich przekonań. Albo inni nam podpowiedzą. W jaki sposób człowiek dochodzi do przekonania, że jest dobry? Są dwie rzeczy. Poprzez przestrzeganie zasad. I teraz ja bym chciał jeszcze raz przeczytać ten fragment z Ewangelii Marka, 10 rozdziału. O bogatym młodzieńcu. Przeczytamy go jeszcze raz od samego początku. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania? Pyta go Jezus. Znasz przykazania? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na nie z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Czy ten młodzieniec uważał się za dobrego człowieka? Jak myślimy? Spójrzmy tylko na jego reakcję po tym, jak Pan Jezus zapytał go o przykazania. Jak zareagował? Znasz przykazania? Jak zareagował? Spuścił wzrok? Zasmucił się? Może gorzko zapłakał? Nic z tych rzeczy. Przeciwnie, z młodzieńczą śmiałością chełpił się tym, że te wszystkie przekazania to on od młodości przestrzegał. Miał dobre zdanie o sobie. Nie przedstawiał kogoś, kto potrzebuje lekarza. Raczej poszukiwał u dobrego nauczyciela, jak nazwał Pana Jezusa, pochwały, aprobaty dla stylu życia, jaki dotychczas prowadził. Człowiek z zasadami. Dobrze, że Pan Jezus spytał o przykazania. Pewnie pomyślał. A Ty znasz moje przykazania? Gdybyśmy byli na miejscu bogatego młodzieńca i Pan Jezus zadałby nam to pytanie, jak byś zareagował? Tak jak bogaty młodzieniec? Czy może spuściłbyś wzrok? Czy może byś gorzko zapłakał, jak kiedyś Piotr? Jak byś zareagował? Bogaty młodzieniec uważał się za dobrego człowieka. Pytał o życie wieczne. Przyszedł do eksperta. Do tego, który jedynie może udzielić prawdziwej odpowiedzi. Uważał się za dobrego, dlatego Pan Jezus, zatroskany o jego wieczne dobro, spojrzał nań z miłością i bez żadnych ogródek. Ukazał mu prawdę o nim samym. Bolesną prawdę. Okrutną prawdę, ale prawdę, którą trzeba nam usłyszeć. Jednego ci brak, powiedział mu. Jednego ci brak. Widzę, że potrafisz kochać. To dobrze. Ale ja bym chciał, abyś zostawił swój dotychczasowy obiekt miłości i abyś mnie pokochał. Tak, jak kochasz dzisiaj pieniądze, ja chciałbym, abyś mnie pokochał. Chciałbym, abyś mnie pokochał tak, że gdyby ktoś kiedyś do ciebie przyszedł i powiedział ci, zostaw Jezusa, to ty sposępniałbyś i odszedłbyś zasmucony. Ponieważ nie byłbyś w stanie mnie zostawić, tak bardzo byś mnie kochał, tak bardzo, jak kochasz dzisiaj pieniądze. Dlatego chodzisz sposępniały i zasmucony. Pójdź za mną, powiedział Jezus. Tak powiedział do Mateusza, do Jakuba, do Jana, do Szymona, Piotra. Pójdźcie za mną. I oni poszli. Pójdź za mną. Czy jesteś gotowy pozostawić swoje dotychczasowe życie? Swoją miłość? Czymkolwiek ona jest, kimkolwiek ona jest. Gdyby bogaty młodzieniec poszedł za nim, tak jak poszli, przyszli apostołowie za Panem Jezusem, byłby świadkiem niesamowitych wydarzeń. Gdyby poszedł za nim, doszedłby pod krzyż i zobaczył, jak on umiera za jego grzech. Gdyby poszedł za nim, zobaczyłby jego chwalebne zmartwychwstanie. Gdyby poszedł za nim, usłyszałby te słowa. Odchodzę do domu Ojca, aby przygotować dla ciebie mieszkanie. Abyś mógł być tam, gdzie ja jestem. Pójdź za mną. Te słowa Pana Jezusa są wciąż aktualne i On kieruje również dzisiaj je do nas. W jaki sposób człowiek dochodzi do przekonania, że jest dobry? Poprzez przestrzeganie zasad, jak i również poprzez porównywanie się z innymi. Otwórzmy już na koniec Ewangelię Łukasza. Ewangelię Łukasza, 18 rozdział, i przeczytamy również znane nam podobieństwo, historię o faryzeuszu i celniku. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, 9 wiersz. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję 10 z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony. Zawsze, jeśli tylko chcemy, znajdziemy taką osobę, na tle której wypadniemy jak aniołki. Wierzycie w to? Zawsze. Faryzeusz znalazł sobie celnika. Nie o to jednak chodzi, abyśmy nasze grzechy próbowali ukryć, uwypuklając grzechy innych. Nie o to chodzi. Tak to robią dzieci. Jeśli macie dzieci, przynajmniej 2, to wiecie, że dzieci tak robią. Próbują ukryć swój grzech, swoją winę, uwypuklając grzech tego drugiego. Pan Jezus nie chce, abyśmy ukrywali grzechy, ale abyśmy je wyznawali. A wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Żeby jednak wyznać grzech, trzeba poznać i przyjąć prawdę o sobie samym. Bo jeśli jestem dobry, przyjrzeliśmy się dzisiaj prawdzie o nas samych. Zapytaliśmy o to jakiś człowiek. Zapytaliśmy o to eksperta, samego Boga. Ta prawda jest bolesna. Tak bardzo, że niektórzy nie są w stanie nawet oczu podnieść ku niebu. Ale przyjmijmy ją. Przyjmijmy prawdę o nas samych. A wraz z nią Boże przebaczenie. A wraz z nią to, że Pan Bóg chce, abyśmy stali się Jego dziećmi. Jego synami i córkami. Wiecie, nie musimy odchodzić zasmuceni. Ta prawda jest bolesna. Smutna, ale prawdziwa. Ale wcale nie musimy, tak jak bogaty młodzieniec, odchodzić zasmuceni. Pokochajmy Pana Jezusa. Nie musimy wcale siebie też oszukiwać. Udawać, tak jak faryzeusz, że wszystko jest z nami w porządku. Nie szukajmy sobie celnika, aby podnieść mniemanie o sobie samym. Po prostu przyjmijmy prawdę o nas samych. I oddajmy się w dobrotliwe ręce naszego Boga. A On da nam ukojenie. Bo On nas kocha. Nie potrafi milczeć. Bo jest zatroskany o nas, o naszą wieczność. O Twoją i moją wieczność. Dlatego mówi. Amen.